Doktor Witold Repetowicz, pisarz, publicysta, korespondent wojenny, ekspert do spraw bliskowschodnich, a także terroryzmu związany z Akademią Sztuki Wojennej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tureckie siły powietrzne w nocy z soboty na niedzielę zaatakowały w północnej części Syrii i na północy Iraku aż 89 obiektów należących do kurdyjskich bojowników. Panie doktorze, gdyby pan mógł wytłumaczyć słuchaczom Radia Wnet tło tych wydarzeń, a także powiedzieć, co na ten moment wiemy na pewno.
Tak, więc Turcja od dawna groziła atakami na Kurdów w północnej Syrii. No tutaj zobaczymy, jak się ta sytuacja rozwinie, czy jest to tylko, czy będą to tylko naloty, czy też Turcja zdecyduje się na jakieś działania lądowe. Pretekstem do tego ataku jest zamach, który miał miejsce na Istiklal w Stambule kilka dni temu, przy czym Turcja oskarżyła właśnie Kurdów syryjskich o zorganizowanie tego zamachu, co jest całkowicie wykluczone, znaczy jest absurdalnym zarzutem. Wątpliwe jest również to, czy w ogóle PKK miała udział w tym zamachu. Raczej wszystko wskazuje, że nie. Natomiast był to wygodny pretekst do przeprowadzenia tego ataku. Wiemy między innymi to, że jednym z celów było miasto Kobane, które w 2015 roku stoczyło decydującą bitwę z Państwem Islamskim. Ta bitwa toczyła się przez wiele, wiele miesięcy, doprowadziła do niemalże całkowitego zniszczenia tego miasta. W trakcie tej bitwy Amerykanie włączyli się do nalotów na Państwo Islamskie, co doprowadziło do przegrania tej bitwy przez Państwo Islamskie i był to punkt zwrotny w całej tej wojnie z Państwem Islamskim. No tutaj ja dokładnie 7 lat temu, bo tutaj akurat wczoraj Facebook przypomniał mi zdjęcie sprzed 7 lat z wzgórza Misztanur, więc dokładnie 7 lat temu tam byłem. Miasto było wówczas całkowicie zrujnowane. Natomiast wczoraj na tym samym wzgórzu Misztanur Turcja zbombardowała szpital należący, szpital wybudowany przez Kurdów z Kobane. Tutaj warto dodać, że w 2019 roku, gdy Donald Trump kazał wojskom amerykańskim wycofać się z Syrii, żeby umożliwić atak Turcji na te tereny, to bazę, dawną bazę amerykańską pod Kobane zajęli Rosjanie i także te tereny w tej chwili nie są pod parasolem amerykańskim. Natomiast Amerykanie później wrócili do Syrii północnej, natomiast nie na wszystkie tereny, które zajmowali wcześniej, ale Turcy również bombardowali między innymi Derik, miasto Derik, które znajduje się w tym obszarze kontrolowanym przez Kurdów, ale pod parasolem amerykańskim. Reakcja Stanów Zjednoczonych póki co jest bardzo umiarkowana, jeżeli chodzi o krytykę tych działań tureckich w północnej Syrii. Także na chwilę obecną wiemy tyle i zobaczymy, co będzie się dziać dalej. Natomiast w dzisiejszej nocy doszły informacje o tym, że jednocześnie Iran zaatakował pozycje kurdyjskie w Kurdystanie Irackim.
To by oznaczało wspólne działania Iranu i Turcji?
Niekoniecznie, ponieważ Iran atakuje i to jest dość też na szeroką skalę zakrojony atak. Wczoraj zresztą pojawiły się informacje o tym, że Iran zagroził interwencją lądową w Kurdystanie Irackim. Natomiast tutaj na uwagę zasługuje to, że Turcja od dawna zabiegała jeżeli chodzi o Iran, o to, żeby dokonać wspólnej operacji przeciwko PKK. Natomiast ta interwencja Iranu nie jest przeciwko PKK, tylko przeciwko Irańskiej Partii Demokratycznej Kurdystanu, która jest taką siostrzanym ugrupowaniem wobec Partii Demokratycznej Kurdystanu rządzącej w regionie Kurdystanu. Przy czym Partia Demokratyczna Kurdystanu jest akurat, ma bardzo dobre relacje z Turcją i ma złe relacje z PKK. Także Iran natomiast oskarża partię demokratyczną, oskarża region Kurdystanu o to, że pozwalając działać Partii Demokratycznej Kurdystanu Irańskiej na swoim terytorium, odpowiada za te demonstracje, które się odbywają w Iranie. To jest to oczywiście duże nadużycie, natomiast warto też zwrócić uwagę, że obie akcje, zarówno Turcji, jak i Iranu, odbywają się w momencie inauguracji mundialu, czyli w momencie, gdy oczy świata są zwrócone w innym kierunku.
To prawda i my też to relacjonujemy na antenie Radia Wnet na bieżąco. A jeszcze, panie doktorze, na moment spójrzmy na sytuację na Ukrainie, ale też w tym kontekście irańskim, a raczej współpracy pomiędzy Rosją a Iranem. Znów pojawiły się informacje, że oba te kraje porozumiały się w sprawie budowy setek dronów bojowych. To są informacje, które przekazał dziennik Washington Post. Proszę powiedzieć, dlaczego Iran tak bardzo wspiera Rosję w tej wojnie?
No, zobaczymy, jak daleko Iran posunie się w tym wspieraniu. Iran się tego wypiera i ja się nie dziwię, że Iran się wypiera, ponieważ nie jest to zbyt logiczne ze strony Iranu. Ja już tutaj mówiłem też na antenie Radia Wnet o tym, że jest to takie zacietrzewienie ideologiczne rządu Raisiego wobec Stanów Zjednoczonych, postrzeganie tej wojny przez pryzmat niechęci do USA. Natomiast Iran nie ma interesu w wspieraniu, w takim mocnym wspieraniu Rosji, no chyba że Rosja czymś Iranowi za to zapłaci, to na pewno nie inwestycjami. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o węglowodory, o gaz i ropę, to Iran jest konkurentem Rosji. W interesie Iranu jest to, żeby reaktywować JCPOA, żeby zastąpić Rosję jako dostawca do Europy zarówno ropy, jak i gazu. Natomiast także tutaj wejście Iranu do Europy byłoby bardzo niekorzystne dla Rosji. Natomiast oczywiście Iran od dawna, od początku roku, jeszcze wcześniej, to jest bardzo długo trwa, zabiegał o kupno samolotów Su-35 i systemu przeciwrakietowego S-400 od Rosji. Pojawiły się niedawno informacje, jakoby rzeczywiście Rosja miała dostarczyć Su-35 do Iranu. Jeżeli to nastąpi, to będzie to dość groźne dla Arabii Saudyjskiej i Izraela. I tutaj te deale między Mohammedem bin Salmanem i Putinem mogą się wtedy sypnąć, więc Rosja też musi uważać w tym lawirowaniu. Więc nie wiem, na ile rzeczywiście Iran może liczyć na to, że Rosja mu się odwdzięczy. I reasumując, ja uważam, że jest pewne przekłamanie dotyczące tak zwanych tradycyjnych, dobrych relacji rosyjsko-irańskich. Relacje rosyjsko-irańskie tradycyjnie od wieków były złe i jeszcze były złe przez większość XX wieku. Przypomnę, że w czasie II wojny światowej Iran był okupowany przez Związek Radziecki, że w 79 1979 roku Chomeini uznał Związek Radziecki za takiego samego wroga jak Stany Zjednoczone. I tak naprawdę ta rzekomo odwieczna przyjaźń rosyjsko-irańska trwa przez ostatnie 20 lat i jedynym punktem zbieżności interesów Iranu i Rosji jest niechęć do Stanów Zjednoczonych. Nie ma żadnych innych punktów zbieżności.
Panie doktorze, to jeszcze na zakończenie rozmowy na moment spójrzmy w stronę Turcji. Według portalu Ukraińska Prawda w piątek Erdoğan rozmawiał zarówno z Władimirem Putinem, jak i z Wołodymyrem Zełenskim. To tutaj rozmowa dotyczyła transportu ukraińskich zbóż, oczywiście w kontekście też wielkiego kryzysu żywnościowego, którego cały czas ryzyko mamy, a też który już się odbija na przykład na państwach Afryki Północnej. Jak moglibyśmy spróbować podsumować to zaangażowanie Erdoğana, a także relacje rosyjsko-tureckie?
Generalnie Erdoğana nie interesuje to, jak zakończy się wojna ukraińsko-rosyjska. Czy Ukraina straci jakieś terytorium, czy nie straci, czy Rosja będzie miała możliwość odbudowy swojego potencjału militarnego, czy nie będzie miała. Erdoğan chce pokazać, że Turcja jest tutaj mediatorem i chce osiągnąć sukces dyplomatyczny. Jeżeli by Turcja jako mediator doprowadziła do pokoju, obojętnie na jakich warunkach, a wiadomo obecnie, że obecnie ten pokój nie jest pożądany, tak? Ponieważ gdyby obecnie Ukraina przy obecnym stanie kontroli terytorialnej zgodziła się na pokój i Europa wróciłaby do business as usual z Rosją, no to Rosja odbuduje potencjał militarny i za kilka lat uderzy znowu. To Erdoğana zupełnie nie interesuje. Jeżeli by doszło do pokoju, to tutaj Erdoğan zgłosi się po pokojową Nagrodę Nobla i wzmocni swoją pozycję międzynarodową jako tego, który zakończył najważniejszy konflikt na świecie, który tutaj uratował świat od kryzysu energetycznego, kryzysu żywnościowego i tak dalej, i tak dalej. Więc i oczywiście Erdoğan będzie dalej prowadził swoje układy z Putinem. Tutaj niedawno pojawiły się informacje, że import ropy z Rosji, import przez Turcję ropy z Rosji wzrósł dwukrotnie i Turcja przetwarza tą ropę i następnie tą rosyjską ropę sprzedaje do Europy, no to jest oczywistym omijaniem sankcji. Tak samo ma być z gazem. Tutaj też zresztą, jeżeli chodzi o Azerbejdżan, pojawiła się informacja o tym, że Gazprom ma dostarczyć Azerbejdżanowi miliard metrów sześciennych gazu i to jest jakby wpisuje się w ten plan Azerbejdżanu sprzedaży gazu do Europy, czyli mamy znowuż ominięcie sankcji, tak, ponieważ okazuje się, że Azerbejdżan, który ma być tą alternatywą wobec Rosji, będzie tą alternatywą, ale nie do końca, ponieważ będzie sprzedawał Europie, tylko że nie do końca swój gaz, tylko Rosji. No więc no, zdecydowanie te relacje tutaj, nie ma co się spodziewać, że te relacje turecko-rosyjskie ulegną jakiemukolwiek ochłodzeniu.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Gościem Radia Wnet był dr Witold Rypetowicz, ekspert do spraw bliskowschodnich związany z Akademią Sztuki Wojennej. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.